Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze, dziewica przy mikrofonie, ojciec Zdzisław Klawka. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić o tej porze wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, część radiową. Beatyfikacja apostoła Kazachstanu, księdza Władysława Bukowińskiego. Zanim przedstawię naszych gości, pragnę rozpocząć te nasze rozmowy pieśnią, która jest nam bardzo znana i myślę, że doskonale nas wprowadzi w dzisiejszy temat rozmów niedokończonych. Zostaliśmy już wprowadzeni, kochani słuchacze Radia Maryja, w atmosferę dzisiejszych rozmów niedokończonych, w czasie których pragniemy mówić na temat apostoła Kazachstanu, tej wielkiej postaci, pięknej postaci kapłana księdza Władysława Bukowińskiego. Światowe Dni Młodzieży, hymny, Błogosławieni Miłosierni, tak bardzo, myślę, też rozbrzmiewa od Krakowa, od sanktuarium Łagiewnickiego, ale tym miłosierdziem żył i świadkiem tego miłosierdzia był właśnie sługa Boży, ksiądz Władysław Bukowiński. Chcę też powiedzieć, że przed chwilą byliśmy w sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II i ta młodzież, która uczestniczy w warsztatach, miała Eucharystię i właśnie w ramach dziękczynienia pięknie zaśpiewano i oczywiście zagrano ten hymn Błogosławieni Miłosierni. Więc cały czas ta atmosfera Światowego Dnia Młodzieży tutaj też w Toruniu jest aktualna, ona jest obecna. I już przechodzę do naszych gości. Gorąco pragnę przedstawić. Ci z Państwa, którzy może oglądali telewizję trwam, już poznali, czy też w tym czasie słuchali Radia Maryja, a więc witam bardzo serdecznie pierwszego naszego uczestnika i prowadzącego, a jest nim ksiądz Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego. Witamy tym razem księże już w studiu Radia Maryja.
Dobrze, szczęść Boże.
Może też słuchaczom jeszcze, tak jak i w części telewizyjnej, dwa słówka jeszcze o sobie, bo nie tylko ksiądz jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego, ale pełni też inne funkcje. Szczególnie
przez blisko 20 lat już jestem ojcem duchownym różnych seminariów. W międzyczasie wyjechałem na misję do Kazachstanu i tam zastał mnie proces w 2006 roku. Później zostałem postulatorem procesu diecezjalnego w Krakowie, następnie wicepostulatorem w Rzymie i wreszcie postulatorem procesu o cud. To tak krótko.
A potem już więcej o pasjach się dowiemy za chwilę księdza Jana Nowaka. Drugim księdzem, tak jak w kolejności siedzą tutaj w studiu, jest ksiądz Andrzej Stomber, delegat jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziewisza do spraw kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej. Księdze Andrzeju, serdecznie witamy też w studiu.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
A może też o sobie dwa słówka?
Ja od 10 lat moim głównym zajęciem jest prowadzenie spraw kanonizacyjnych i koordynowanie, a w archidiecezji mamy ich aż 40. Ponadto posługuję jako wikariusz parafii świętego Floriana w Krakowie, gdzie wcześniej wikariuszem był święty Jan Paweł II. Także ta droga święty ciągle jest mi wyznaczona przez Bożą opatrzność. Chyba tak to odczytuję, chociaż nie zawsze tak jest.
A gdzie zatrzymywał się też sługa Boży ksiądz Władysław Bukowiński?
Tak. To miał taki przystanek w osobie ówczesnego proboszcza, księdza doktora Tadeusza Kurowskiego, więźnia obozu, więzienia komunistycznego. To był jeden z księży, który uczestniczył, był oskarżony w tak zwanym procesie krakowskim po śmierci księcia kardynała Adama Sapiehy, ci, którzy szerzej historię znają.
No a teraz o uwagę proszę wszystkich parafian i mieszkańców Czarnego Dunajca, bo tym jest wasz proboszcz, ksiądz Krzysztof Kocot, dziekan dekanatu Czarny Dunajec. Księże, proboszczu i dziekanie, serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam i pozdrawiam przy okazji już moich parafian, którzy na pewno też przed odbiornikami w tej chwili się zgromadzili. Od 9 lat jestem proboszczem w Czarnym Dunajcu. Od 2008 roku gorliwą modlitwą wspieramy proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego, niedługo już błogosławionego, który jest nam bardzo bliski i przez to też jakoś szczególnie z tą postacią tak emocjonalnie jesteśmy w parafii związani.
Kochani słuchacze, już poznaliśmy tych naszych wspaniałych gości, czcigodnych gości, którzy będą nam przybliżać postać sługi Bożego, księdza Władysława Bukowińskiego, którego już teraz możemy oficjalnie mówić. Beatyfikacja odbędzie się 11 września, a więc już niedługo. I telewizja Trwam będzie bezpośrednio transmitować tę uroczystość, której będzie przewodniczył prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych, jego eminencja ksiądz kardynał Angelo Amato. I sobie wyobrażam i zachęcam w tej chwili też wszystkich kresowian, bo dla was, kochani, to myślę będzie też szczególne święto. Zapraszam do udziału też już teraz w tej audycji, bo podejrzewam, że może w Polsce są tacy spośród was, którzy powrócili do Polski, ale spotkali księdza Władysława Bukowińskiego i może z jego posługi korzystali. Bo ja między innymi chcę powiedzieć, że dzisiaj miałem gościa i mogę z imienia i nazwiska powiedzieć, ksiądz Tadeusz Rostworowski, jezuita, ze swoim bratem tutaj był w Toruniu. I ksiądz Tadeusz właśnie powiedział, kiedy miał 18 lat, jako ministrant u świętego Floriana służył do mszy świętej, kiedy tę mszę świętą sprawował ksiądz Władysław Bukowiński. I myślę, takich świadków jest wielu, przez to też audycja będzie o wiele też dynamiczna. A teraz zwracam się do naszych gości i bym prosił, może tak, przy takich okazjach beatyfikacyjnych rodzą się te pytania, czy to jest aż tak ważne, żeby jednak, czy to jest mądre ze strony Kościoła, że Kościół niektórych ze swoich córek, synów wynosi na ołtarze właśnie, czy następują beatyfikacje, czy kanonizacje. I tu są specjaliści. Ja bym właśnie poprosił księdza Andrzeja, by nam przybliżył ten temat. A potem już też od razu, gdyby ksiądz Jan Nowak jako postulator też przybliżył nam już bardzo konkretnie na podstawie tych wnikliwych studiów, przybliżył właśnie postać Sługi Bożego księdza Władysława. Oddaję więc głos księdzu Andrzejowi. Po co beatyfikacja? Dlaczego to jest takie ważne? I jak to się stało, że akurat dzisiaj mówimy o przyszłej beatyfikacji księdza Władysława Bukowińskiego?
Podstawowym warunkiem wymaganym do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego jest opinia świętości. I ta opinia świętości rodzi się w kontakcie codziennym. Czasami o tej opinii świętości mówi się już nawet za życia kandydata. Ona w jakiejś mierze wybucha w momencie śmierci, pogrzebu. Kościół chciał się zabezpieczyć, aby ta opinia świętości była trwała, a nie wszystko spontaniczna, wymaga, aby przynajmniej trwała przez 5 lat. I rozwijała się, zanim rozpocznie proces, aby nabrać tej moralnej pewności, że dany człowiek żył ponad przeciętność od innych, ale to nie Kościół jakby narzuca wiernym tą sylwetkę, ale ta inicjatywa jest oddolna. To wierni przedstawiają Kościołowi owoc, według nich, owoc życia Ewangelią, owoc świadka wiary, którego znali. I Kościół poprzez tak zwane dochodzenie kanonizacyjne powoli rozpoznaje, rozeznaje, czy ten owoc wiary, który przedstawia lud Boży do oceny Kościołowi, jest rzeczywiście słuszną opinią. I zanim nabierze moralnej pewności, ta pewność musi być tak, jak mówił papież Benedykt XIV, nazywany w kongregacji magister, jeden z największych papieży, jaki był w historii Kościoła, zwłaszcza w prawie kanonizacyjnym. Jego dzieło jest nieocenione, o beatyfikacji sług Bożych i kanonizacji błogosławionych. Mówił, że ta pewność musi być tak jak jasna, jak słońce jasne jest w południe. I dopiero wtedy Kościół, jak ma tą jasność i pewność, dokonuje beatyfikacji, czyli pozwala publicznie czcić osobę, co do której prywatnie było przekonanie do tego, że żył Ewangelią i że jest zbawionym. Będziemy w tym roku przeżywali w najbliższych tygodniach kanonizację i beatyfikację. Kanonizację Matki Teresy i beatyfikację księdza Bukowińskiego. Kanonizacja Matki Teresy. Wiadomo, że ta opinia świętości Matki Teresy jest powszechna w całym Kościele. Nawet Matkę Teresę znają ci nawet, którzy nie uważają się za, którzy nie są chrześcijanami, którzy nie mają związku z Kościołem katolickim. I dlatego będzie kanonizowana, czyli to pozwolenie na kult będzie rozciągnięte na cały Kościół. W przypadku beatyfikacji jest to pozwolenie na kult w danej kraju, zgromadzeniu zakonnym, diecezji. Czyli różnica dotyczy, jest oczywista, zakresu kultu. Kult uniwersalny i kult lokalny. Natomiast merytoryczną różnicą, jaka zachodzi między kanonizacją a beatyfikacją, polega na orzeczeniu. Mianowicie przy beatyfikacji jest to tylko zezwolenie na publiczny kult, tego kultu prywatnego, o którym mówimy, o tej opinii świętości. W przypadku kanonizacji Ojciec Święty używa nieomylnej władzy, władzy Piotra. I w sposób nieomylny orzeka, oczywiście nie pod, jako dogmat, ale w sposób nieomylny orzeka, że ten człowiek jest zbawiony.
Dziękuję, księże Andrzeju. A teraz bym zwrócił się, tak jak i powiedziałem, do księdza Jana, gdyby właśnie już konkretnie ukazał postać, przybliżył nam postać Sługi Bożego, Władysława Bukowińskiego. A mnie osobiście by zależało, gdyby ksiądz Jan podkreślił właśnie te momenty, które świadczą o ogromnej heroiczności, że jego wiara była heroiczna, że pośród różnych właśnie tych najtrudniejszych niejako sytuacji w jego życiu, on dopiero wykazał się, jak wielka to postać. I przy okazji, czy umierał już w opinii świętości, czy powiedzmy ta świętość została potem dopiero jakoś podkreślona, a może ktoś zainspirował, może ktoś pomógł zainteresować się bardziej tą postacią, bo często bywa tak, że niekiedy zapominamy o wielkich osobach dopiero po wielu latach. Ktoś sobie przypomina, czy uświadamia na podstawie czy dzieł, czy życia, że był człowiek, którego myśmy nie docenili, a jest do wykorzystania, bo szczególna jedność z nim jest poprzez właśnie świętość, która warto, żeby była przypomniana, a potem niebo samo się upomina o tych wielkich osób. Mamy, prawda, to są znawcy, niebo niejako się czasem upomina o te wielkie postacie i one są do wykorzystania dla nas, jako wzorce, jako właśnie ci, którzy dla nas są osobami, które nam pomagają jeszcze bardziej radykalnie żyć Ewangelią. To oddaję głos księże Janie. Proszę bardzo.
Są osoby, które szczególnie podkreślały jego świętość i jego miłosierdzie. Jedną z tych, tu trzeba bardzo mocno podkreślić, jest święty Jan Paweł II. Był w Kazachstanie w pielgrzymce w 2001 roku i tam podkreślił w sposób szczególny, że on pozostał w Kazachstanie do końca swego życia razem z tymi najuboższymi, cierpiącymi, tak bardzo prześladowanymi z powodu wiary i pochodzenia. On pozostał z nimi do końca po to, żeby zanieść im Ewangelię i że błogosławieństwa mogą się spełniać szczególnie, może szczególnie właśnie w takich warunkach. I beatyfikacja, o której mówimy, ona jest tam szczególnie potrzebna. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nie było beatyfikacji w Kazachstanie. Po drugie, że to jest człowiek, który pokazał w swoim życiu, co to znaczy być miłosiernym i co to znaczy być człowiekiem dobrym, świętym. Przecież było tyle sytuacji, z których mógł uciec, miał możliwość, mógł opuścić, kiedy była repatriacja Kazachstan, a jednak pozostał. Ten znak, że pozostał dla nich, jest znakiem heroizmu. Bo kto by chciał pozostać w takich warunkach po wielu latach więzień i łagrów? Dlatego też ten heroizm wyraża się, że nie tylko pozostał, ale okazał się być człowiekiem, który ich wyzwalał. Pokazał, co to znaczy być świętym w tych warunkach, miłosiernym i wolnym człowiekiem. I tą wolność szczególnie ukazywał, spowiadając dniami i nocami, że najważniejsza jest ta wolność wewnętrzna. I dlatego go uważali za świętego. W ten czas mówili, że to święty człowiek. Warto spojrzeć na jego życie, żeby zobaczyć te obrazy świętości. Na pewno takim niezwykłym obrazem jest to, że jako młody chłopak wcześnie stracił mamę. I wówczas nie załamał się. Pośród tego, że wokół była rewolucja, że musiał uciekać z tych ukochanych stron rodzinnych. Znalazł się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował prawo, ale tam pozostał człowiekiem ogromnej dobroci, miłosierdzia, bo założył akademickie koło kresowe, troszcząc się bardzo o kolegów studentów, którzy żyli w ciężkich warunkach. A później odkrył powołanie i odpowiedział na nie. Bóg go wyraźnie prowadził szkołą takiego miłosierdzia, dobroci i równocześnie szkołą cierpienia, bo zachorował na gruźlicę płuc i przez 15 miesięcy w różnych ośrodkach, między innymi w Zakopanem, leczył się. Wyświęcony właściwie do jednej Eucharystii. Służył następnie przez 4 lata w Rabce. Ciekawe, że w tym gimnazjum założył koło Caritas i tak bardzo troszczył się, żeby wychodzili z tego gimnazjum młodzi ludzie pełni miłosierdzia. Później parafia w Suchej jako wikariusz. Zasłynął także w wielu wypadkach z jego ogromnego miłosierdzia. I parafianie go żegnali i w jednym świadectwie przeczytałem, że to Matka Boża Fatimska wysyła go na wschód. Takie było przeświadczenie już wówczas. I tam w Łódzku rozpoczął normalną pracę i w seminarium, a później na parafii, z tym, że stała się ona bardzo trudna w okresie wojennym, kiedy został proboszczem w katedrze w Łódzku. Tam został skazany na 8 lat więzienia za to, że zesłańcom podawał książeczkę do modlitwy, no i pożywienie. Cudownie uratowany. Jest wiele opisów tego cudownego uratowania podczas rozstrzeliwania wszystkich więźniów, gdzie on przebywał. Wrócił do katedry i służył dalej. Okupacja najpierw sowiecka, później okupacja hitlerowska i wyszedł z tego cały, oczywiście bardzo ucierpiał, ale nigdy nie zrezygnował, żeby być dobry, żeby być przebaczający, żeby być miłosierny. To tam na plebanii w Łódzku skupiało się wszystko i lekarze, i ci, którzy pomagają, i ci, którzy chcą kromkę chleba, bo już nie mieli co jeść. I za to, za taką służbę W 1945 roku został skazany na karę śmierci. Tą karę śmierci przemieniono na 10 lat łagrów. Podkreślam 10 lat łagrów, bo w różnych pozycjach ukazuje się, nawet listach pisanych przez ludzi, że 6 lat czy tam 8 lat. To były czasy, których zwykle dostawało się 10 lat łagrów albo 25 lat łagrów. No i właściwie po to, żeby człowiek już nie wyszedł z tego łagru. Że to były tak warunki ciężkie, że musiał tam zginąć. Takie było założenie, ale oczywiście musiał być wykorzystany, bo to były tak zwane obozy pracy, które wychowywały, wychowawczej. Tak według systemu komunistycznego. I mimo, że był w tych łagrach, to nigdy przemocy właściwie większej nie doznał. To jest ciekawe. On nigdy nie był tym, który przemoc stosuje, nienawiść, ale też specjalnej takiej przemocy. Raz tylko powiadał, że uderzono go w twarz, kiedy w nocy wracał, bo spowiadał jednego z Polaków. Ale mówi, to był miłosierny gest, ponieważ za to czekał go karcer, a po tym policzku odesłano go do baraku. To były takie niezwykłe rzeczy, że on pokazał, że w tym systemie byli jednak dobrzy ludzie, że nie wszyscy byli straszni. Natomiast on właśnie po tych obozach powiedział, zdaje mi się, że nigdy nie dałem się zatruć nienawiścią. Przebaczenie to było zwycięstwo. I myślę, że po tych obozach, kiedy musiał wrócić do Karagandy i być tam w Karagandzie, podczas rozpoczął tę działalność, bo wiedział, że tu są ludzie zesłańcy, którzy 20 czy więcej lat nie widzieli księdza. I to są różnych narodowości. To byli Niemcy, to byli Polacy. To było kilkadziesiąt tysięcy, a może set nawet katolików. I trzeba było rozpocząć tą wędrówkę po domach, w każdym domu przygotowywać do pierwszej komunii, do pierwszej spowiedzi, czy do spowiedzi po wielu latach. Te spowiedzi były wszystkie jakby ogólne, z całego życia właściwie. I później, po tym bardzo męczącym okresie od 54 do 58 roku, właściwie był tak przemęczony, jeszcze bardziej niż po łagrach, że chciał bardzo odpocząć. Został znów uwięziony, w 61 roku wyszedł, po tym więzieniu i wrócił. Jako jedyny wrócił z tych łagrów. Jego koledzy dwaj zostali odesłani, ksiądz Kuczyński, ksiądz Rzepecki, na Ukrainę. On wrócił i trwał do końca. Aż do 1974 roku jego grób był poza Karagandą, na takim miejskim, ale poza Karagandą. Później został przeniesiony w pobliże późniejszej kaplicy w latach 90. pierwszej katedry Kościoła Świętego Józefa, a następnie do katedry, to już w okresie, kiedy rozpoczął się proces. A teraz będzie w nowej katedrze, gdzie 11 września w tym roku będzie beatyfikacja.
Ja chciałbym dopowiedzieć właśnie o tym, o czym wspominałem, opinia świętości. 3 grudzień 1974 roku umiera ksiądz Bukowiński. Kilka dni później jest pogrzeb. Grudzień w Kazachstanie to jest minus 40, minus 50 stopni. Ewentualny buran, zamieć śnieżna. Gromadzi się mnóstwo ludzi na pogrzebie. Proszą o to, aby uzyskać urlop. Niektórzy biorą urlop z pracy. Niektórzy proszą o to swoich kierowników pracy, aby mogli uczestniczyć w tym popołudniowym pogrzebie. Przynoszą kwiaty, przynoszą, dotykają się jego zwłok, dotykają obrazków. Przychodzą dzieci ubrane na biało. W grudniu w Kazachstanie i to, co tutaj ksiądz Jan wspominał, ten grób jest poza miastem. I mimo to, że trzeba tam dojechać, oni przyjeżdżają i modlą się na tym grobie. Czy za niego? Myślę, że raczej przez jego wstawiennictwo. I później, kiedy przychodzi coś nowego, że ta rzeczywistość nowa polityczna, jest możliwość przeniesienia tego ich duszpasterza z cmentarza miejskiego do katedry, starają się o to. To są te wszystkie przejawy kultu prywatnego, które teraz Kościół aprobuje poprzez kult publiczny, czyli poprzez akt beatyfikacji.
Milicja nawet w tym czasie, patrząc ile ludzi jest na tym pogrzebie, mówi, kogo wy to chowacie? Jeszcze nigdy tylu ludzi nie widzieliśmy na pogrzebie.
To są właśnie te konstytutywne elementy kultu.
Jeszcze chciałem, bo wybrzmiało to bardzo wyraźnie w audycji telewizyjnej, mianowicie ksiądz Władysław Bukowiński miał możliwość powrotu do Polski.
Dokładnie było to w czerwcu 1955 roku, kiedy następowała odwilż po śmierci Stalina. Władzę sprawował, jeśli dobrze pamiętam, Malenkow, zanim został Chruszczow, pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego i słynny 20. Zjazd Komunistycznej Partii, obnażenie zbrodni Stalina. I wtedy nad fali tej odwilży, mówiąc współczesnym językiem, mogli skazańcy wrócić do swojej ojczyzny. I ksiądz Bukowiński zostaje wezwany przez komisarza obozowego i widzi na biurku dwie listy. Jedna zapisana wieloma nazwiskami rosyjskimi, litewskimi, łotewskimi, polskimi, czyli tych ludzi, którzy chcą skorzystać z aktu łaski władzy sowieckiej, aktu repatriacji, a po lewej stronie widzi tylko listę tylko z dwoma nazwiskami. I on mówi, że słyszy najpierw słowa komisarza: Bukowiński, możecie wracać do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale ja nie chcę wracać, ja chcę pozostać w Kazachstanie. Dlaczego? Zdziwił się, chociaż wiedział, że jest świaścinnikiem, że jest kapłanem, bo przecież wielokrotnie mu zarzucano, że właśnie bałamuci ludzi. Mówi, jeżeli tak, to musicie zostać obywatelem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak, zgadzam się, będę obywatelem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wszystkimi konsekwencjami. I opowie jeszcze zabawną anegdotę związaną z tą. Kiedy w 69 roku odwiedza swoją rodzinę we Wrocławiu, zawsze poruszał się w Polsce będąc w sutannie. Bardzo sobie to cenił. Jadąc sutannie tramwajem, słyszy takie diktum od jednego, pewnie z towarzyszy. Co to za... Był, ale jeszcze, żeby to dobrze zrozumieć, był to mężczyzna wysokiego wzrostu, blisko 2 metry, ale już pod koniec życia był bardzo otyły. Nie na skutek tego, że się objadał, tylko na skutek chorób, które przeszedł. Był właściwie popuchnięty bardziej niż otyły. I ten mężczyzna w tramwaju mówi, co to za nieszczęście, przepraszam, że użyję tego słowa, że nasze państwo ludowe musi żywić takiego wieprza na cały głos w tramwaju. A na co ksiądz Bukowiński zupełnie ze spokojem, nawet lekko się uśmiechając, mówi, myli się pan, nie Polska Rzeczpospolita Ludowa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, bo on był obywatelem radzieckim, miał paszport radziecki. Ten mężczyzna nie wiedział, z kim ma do czynienia, czy to jakiś szpieg, czy jakaś prowokacja. Wyskoczył z tego tramwaju skonfudowany i ludzie też nie wiedzieli, kto to jest ksiądz katolicki, ubrany w czarną sutannę, który mówi: jestem obywatelem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Trzeba dodać, że właśnie czerwiec, kiedy podjął tę decyzję, został uznany za taki miesiąc i zwłaszcza dzień 20 czerwca będzie wspomnienie, liturgiczne wspomnienie księdza Władysława Błogosławionego.
Ja myślę, że bardzo dobrze, że te konkrety padają, chociażby ta scena właśnie w tramwaju, jak potrafił właśnie nawet obraźliwe słowa obrócić właściwie w żart, a nie właściwie to broni godność nawet tego kogoś, kto obrażał, prawda? To jest ogromnie ważne. Ja, drodzy słuchacze, bym podkreślił właśnie, to jest ta cecha bardzo ważna. Ojciec Święty Franciszek mówi o pasterzach, którzy mają mieć zapach owiec, czyli bycie blisko swoich owiec. Ksiądz Władysław Bukowiński mógł z tych trudnych sytuacji się wycofać, mógł pracować jako kapłan spokojniej, zdecydowanie w Polsce, a jednak został. Nawet zgodził się, jak to słyszeliśmy, przyjąć obywatelstwo rosyjskie, a gdzieś tam też doczytałem...
Radzieckie,
sowieckie, tak, radzieckie. A kiedy trzeba było nawet nielegalnie sprawować funkcje duszpasterskie, nawet stał się stróżem nocnym, prawda? Tylko po to,
żeby... Od tego zaczynał swoją posługę w Karagandzie, jako stróż w zajezdni samochodów i wszystko zaczęło się na miejscowym cmentarzu, ponieważ tam pochodził na cmentarz, kiedy nie pełnił funkcji stróża i nasłuchiwał, kto będzie odmawiał Zdrowaś Maryjo, a dlaczego tą modlitwę. Bo w Karagandzie było bardzo dużo Niemców nadwołżańskich. A skąd Niemcy nadwołżańscy i skąd Polacy? 1937 rok, wywózki Stalina, to przede wszystkim Podole i Żytomierszczyzna, a 41 rok Niemcy zamieszkujący Powołże, nad Wołgą. A skąd Niemcy w Rosji, w Związku Radzieckim? Sprowadziła ich do Rosji ich rodaczka, caryca Katarzyna II, i dała ziemię nad Wołgą. I te ziemie były najbardziej żyzne. I kiedy w 41 roku Hitler wypowiedział wojnę Stalinowi, odwet za to Stalin wszystkich Niemców z nadwołgi wywiózł do Kazachstanu. I ten ksiądz przychodzi, ksiądz Bukowiński przychodzi ubrany w kufajkę po tej nocnej warcie zajezdni samochodowej w walonkach i słucha się, kto mówi Zdrowaś Maryjo. Wie, że to katolicy, bo wśród Niemców było dużo protestantów. I ryzykuje, mówi im: ja jestem księdzem katolickim. I wtedy jest konsternacja tych, którzy się usłyszeli te słowa. Zaryzykować czy nie zaryzykować? A może to prowokacja? Ponieważ oni gromadzili się nielegalnie, zwłaszcza w każdą niedzielę, i sprawowali Eucharystię, tak zwaną suchą Eucharystię. Mianowicie odmawiali wszystkie przepisane modlitwy liturgiczne, a na moment konsekracji, bo był wkładziony kielich, ornat na domowym stole, klękali. I wielu z nich, jak po zeznaniu świadkowi, po prostu płakało na tym, że nie ma kapłana, który by przemienił chleb w ciało, wino w krew Pana Jezusa. I rodzina, która nie miała dzieci, zaryzykowała. Zaprosili go, ubrał tą właściwie komrze, bo była dla niego krótka, mówiłem, 2 metry wysokości, ubrał tą albę, która stała się dla niego komrzą, i w tych walonkach, w tej kufajce odprawił pierwszą mszę świętą w Karagandzie. Przez 20 lat ci ludzie, od 37 roku,
szóstego,
przez 20 lat nie widzieli księdza, nie wiedzieli. Dzieci, które się tam urodziły, w ogóle nie wiedziały, kto to jest ksiądz, czym się ksiądz zajmuje. I on tam rozpoczął duszpasterstwo w 2 dzielnicach nazywanych. Michajłowka nazywano Małą Warszawą, bo tam głównie mieszkali Polacy, i Majka Dług, Mały Berlin. Jeszcze w latach 90. chyba było 4 czy 5 tysięcy Niemców tam na Majkaduku. I tam wśród Niemców i Polaków, ale nie tylko, ale głównie tych, wśród tych dwóch narodów, znał doskonale niemiecki, jeszcze nauczył się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam rozpoczął katechezę, sprawowanie Eucharystii, głoszenie kazań i spowiedź święto. Nocną spowiedź święto.
Trzeba podkreślić, że w 54 roku przyjechał 10 sierpnia do Karagandy, a już 25, dzisiaj akurat jest, rozpoczął działalność już pasterską. Niezwykła gorliwość, to jest nieprawdopodobne, że w takich warunkach tak szybko rozpoczął tę działalność.
Kiedy słucham księży naszych gości i sobie uświadamiam właśnie tę obecność księży na wschodzie, kojarzymy sobie rok po roku 90, ilu polskich kapłanów właśnie wyjechało, żeby być z tymi rodakami. I dzisiaj, do dzisiaj przecież trwa dyskusja i nawet się mówi o zaniedbaniach polskich rządów wobec tych, którzy Polaków do dzisiaj zostali skazani na bycie i się nimi nikt nie interesował, ale trzeba powiedzieć, że Kościół, szczególnie po roku 90, i to polscy kapłani, ja myślę, to dzisiaj musi wybrzmieć z całą mocą, i takim symbolem jest właśnie ksiądz Władysław Bukowiński, że Kościół nie opuścił swoich ludzi, nie opuścił Polaków i do dzisiaj z nimi jest.
Ja nie chcę wchodzić tu w zakres tematyki społeczno-politycznej. Absolutnie jestem daleki od tego. Ale chcę podać konkretne fakty. Niemców, o których wspomniałem, po roku 90. państwo niemieckie wszystkich przyjęło, przesłuchiwałem tych ludzi, otrzymali najmniej 60-metrowe mieszkania. Wiem, że status państwa niemieckiego, a naszego, no to jest różne, zamożność. Każdy otrzymał emeryturę, a nasi obywatele zostali tam sami. Został tylko z nimi księża. Jest taki fragment, to się dzieje pod granicą chińską, kiedy ksiądz Bukowiński przyjeżdża do tej wioski przy Aumaty i wita go, chyba nazywa się pan Lewicki. Stary Lewicki, ojciec Jan to doskonale pamięta, ale ja przesłuchiwałem z jego rodziny. I ten stary człowiek, widząc księdza, mówi mniej więcej takie słowa. Może je znajdziemy.
To warto przeczytać ten urywek.
To bardzo proszę, udało się znaleźć.
Bardzo proszę.
Ale bo to jest właśnie oryginał.
W jednej wiosce dosłownie cała wieś czekała na mnie. Kiedy przyjechałem samochodem osobowym, dziewczęta odświętnie ubrane otoczyły mnie wieńcem jak prymicjanta i wprowadziły do domu przeznaczonego na nabożeństwo, a lud cały śpiewał bardzo pięknie: kto się w opiekę odda Panu swemu. W innej wiosce powitał mnie krótkim przemówieniem w obecności licznie zgromadzonego ludu miejscowy patriarcha, pan Stanisław Lewicki. Była to chyba najbardziej wzruszające przemówienie wygłoszone do mnie w całym życiu. Pan Lewicki mówił: wywieźli nas pod te góry, zostawili tutaj i wszyscy zapomnieli o nas. Nikt o nas nie pamiętał. Dopiero ojciec duchowny do nas przyjechał. My takie sieroty. Płakał czcigodny patriarcha, płakał cały zebrany lud, płakał i ksiądz razem z nimi. Ale to były dobre łzy. Otóż któregoś czerwcowego dnia przyjeżdżałem z jednej wioski do drugiej. Droga była daleka, około 30 kilometrów. Jechałem kiepską furką zaprzężoną w parę niepozornych koników. Ubrany byłem całkiem nieprezentacyjnie. Dość porządną walizkę miałem ukrytą pod słomą, żeby nie zwracała niczyjej uwagi. Cóż, kiedy ciągle wylatywała. I także trzeba było ją poprawiać. Był piękny czerwcowy dzień, pełnym blasku popołudniowego słońca, ani chmurki na niebie. Na prawo od nas obszerna urodzajna równina, na lewo majestatyczne pasmo gór o szczytach pokrytych śniegiem. I wówczas poczułem się bardzo szczęśliwy i wdzięczny opatrzności Bożej za to, że mnie tam przyprowadziła do tych biednych i opuszczonych, a przecież tak bardzo wierzących i miłujących braci i sióstr w Chrystusie. tego szczęścia doznanego na owej trzęsącej się furtce nie zamieniłbym na największe zaszczyty i przyjemności. Nieraz później, zwłaszcza w ciężkich chwilach, jakim mi brakowało, przypomniałem sobie to olśniewające przeżycie.
Bardzo piękny. To były cytat z dziennika. A może posłuchamy? Zdaje się, że tu mamy fragment. A z jakich ksiądz...
Wspomnienia z Kazachstanu.
Wspomnienia z Kazachstanu.
To są wspomnienia, które ksiądz Bukowiński spisał na polecenie księdza kardynała Wojtyły i które zdeponował w naszej przeszłości u księży misjonarzy. Jest oryginał. Kardynał Wojtyła w czasie ostatniego spotkania poprosił go o to, zrygał się przedtem, ale pozostawił takie wspomnienie i tak jak mówiłem po południowej audycji, namawiał go, aby pozostał już w Krakowie, bo tam są kapłanie, on mówi, i grób apostołuje, nie minął cały rok i już później poprzez grób apostołował. Nie tylko wśród Polaków, ale Niemców, Łotyszów, Litwinów, Białorusinów, bo wszystkie tam nacje były w czasie II wojny światowej i tam pozostali.
Czy przypadkiem te wspomnienia nie były już kiedyś czytane na antenie Radia Maryja? Trzeba sprawdzić. Ja przynajmniej mam coś w pamięć, ale mam wrażenie, że kiedyś o wspomnienia księdza Władysława były czytane.
Wrócimy. Pan Jegliński wydał je początkowo w Anglii na prośbę księdza kardynała Wojtyły, bo otrzymał od księdza kardynała, a teraz chce wydać właśnie 6 będzie wydanie nowe przez niego samego, w duchu wdzięczności, że coś takiego zdarzyło się w jego życiu.
Jest to autobiografia księdza, także ma najlepsze opracowanie o czasach, w których żył, w których działał i o nim samym.
Może teraz posłuchamy autentycznego głosu sługi Bożego, księdza Władysława Bukowińskiego. Jakość jest może nie najlepsza, ale posłuchajmy, tak jakby do nas z nieba mówił, przypominał te słowa. Właśnie sobie warto uświadomić, człowiek, który, można powiedzieć, pośród piekła był, a był człowiekiem, z którego promieniowało prawdziwe niebo. On żył zmartwychwstaniem. Posłuchajmy.
Otóż, moi kochani, co daje szczęście, daje radość. Wiara daje radość. Moi drodzy, właśnie proszę wziąć pod uwagę, że nam Kościół co roku przypomina tę radość wielkanocną. Radość, którą niesie nam Pan Jezus zmartwychwstały. Mamy być pełni tej radości. I mamy tę radość społeczeństwo całe wnosi. Bo jeśli ci niewierzący przekonają, że chociaż oni więcej od naszych tam tańczą i bawią się i może tam różne inne sobie rozrywki wymyślają, że jednak nie jesteśmy również szczęśliwsi od nich. Mamy radość wiary, mamy radość miłości.
Właśnie, jesteśmy szczęśliwsi od tych, którzy inaczej się zabawiają, bo my mamy radość wiary, radość miłości. Czyż to nie piękne? Więc myślę, że w tej chwili zwrócę się, bo żeśmy zostawili tak na boku księdza Krzysztofa i tu przejdziemy właśnie do polskiej rzeczywistości. Jak dzisiaj i dla wszystkich, to jest wszystkich, którzy nas słuchają. Rodzina Radia Maryja jest naprawdę rozmodlona, ale ta modlitwa naprawdę może też przyspieszyć te beatyfikacje i kanonizacje. I myślę, że dowodem na to jest chociażby ksiądz Krzysztof Kocot, który osobiście bardzo wierzy, ale też i w swojej parafii bardzo się modlono o tę beatyfikację. Oddaję głos księdzu Krzysztofowi.
Na pewno jest takie pierwsze pytanie, dlaczego Czarny Dunaj jest, dlaczego ta postać się w naszej parafii pojawiła w taki czy inny sposób. Pierwsze to było moje młodzieńcze zafascynowanie tą postacią, kiedy jako młody chłopak jeszcze pod koniec szkoły średniej, na początku studiów seminarium, przeczytałem wydane w drugim obiegu wspomnienia z Kazachstanu i bardzo mnie ta postać zafascynowała. A drugi moment, kiedy dowiedziałem się, że ksiądz Bukowiński bywał w Czarnym Dunajcu. I uznałem wtedy, że to jest taki znak, że trzeba modlić się o wyniesienie do chwały ołtarzy sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego. A trzecim takim momentem był 2008 rok, kwiecień, kiedy ksiądz Jan z księdzem Andrzejem zaprosili mnie, aby pomóc im zawieźć do Rzymu, do Watykanu, dokumenty dotyczące procesu beatyfikacyjnego. I wtedy zaczęliśmy gorliwą modlitwę, cotygodniową modlitwę, czuwanie, aby sługa Boży jak najrychlej został wyniesiony do chwały ołtarzy. W międzyczasie przeżyliśmy wspaniałe rekolekcje wielkopostne ze sługą Bożym, które poprowadził ksiądz Jan w naszej wspólnocie parafialnej. W zeszłym roku przeżyliśmy Dzień Skupienia. Wiele pozycji książkowych dotarło do parafian, ale i parafianie zaczęli też bardzo gorliwie, indywidualnie polecać się opiece sługi Bożego księdza Władysława. I wiele razy podkreślali, że dzięki tej modlitwie, tej łączności, poprzez modlitwę ze sługą Bożym, wielu łask, takich bardzo prostych w życiu codziennym, doświadczali, których potrzebowali w różnych sytuacjach swojego codziennego życia. I to jest jakby taki znak, że ksiądz Władysław był ze swoimi parafianami, w szerokim tego słowa pojęciu, w bardzo prostych, zwykłych, codziennych sprawach. Dzielił to, co mógł. Czasami kawałek chleba, czasami odzienie, czasami było to tylko dobre słowo. I właśnie tego nas uczy w tym naszym codziennym odniesieniu do drugiego człowieka. I na pewno rozpoczniemy teraz kolejny etap naszej modlitwy, ale jednocześnie już też życia z księdzem błogosławionym Władysławem Bukowińskim, aby został kanonizowany i byśmy mogli cieszyć się z tego, że będzie czczony w całym Kościele jako święty.
Dziękuję bardzo. Myślę, że jest taki apel do wszystkich nas. Bardzo często znamy wielkich, świętych ludzi i bardzo często po prostu sprawy są już bardzo zaawansowane co do procesu beatyfikacyjnego, a brak tylko cudu. I się modlimy. My na przykład jako redemptoryści bardzo modlimy się i prosimy też rodzinę Radia Maryja, byście się modlili o łaskę cudu w sprawie beatyfikacji ojca Bernarda Łubieńskiego, wielkiego redemptorysty. W ogóle dzięki niemu po świętym Klemensie redemptoryści przybyli do Polski, a dokładnie do Mościsk, które znajduje się dzisiaj na terenie Ukrainy. 22:24. Ja myślę, że już czas, byśmy poprosili naszych słuchaczy, a ufam, że wielu jest żywo zainteresowanych postacią księdza Władysława Bukowińskiego. Szczególnie to, co powiedziałem na początku, zachęcam tych, którzy może są świadkami, jeżeli nie bezpośrednimi, to w swoich rodzinach, w opowiadaniach o tym wspaniałym kapłanie była mowa i dlatego warto może dać o nim świadectwo. Ja pragnę przypomnieć numery, może z Państwa niektórzy jeszcze nie dzwonili, dlatego przypomnę, dla Polski Północnej jest telefon 56 655 23 55, powtarzam, 56 655 23 55, drugi numer dla Polski Południowej, 56 655 23 56. Raz jeszcze powtórzę ten dla Polski Południowej, 56 655 23 56 i dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci, w naszej rodzinie, 536 600 100 i drugi numer 536 600 200. I dla naszych rodaków spoza granic Polski 00 48 56 655 23 33 i drugi numer, tylko już końcówkę podam, 56 655 23 66. I myślę, że już pierwsze telefony są. Bardzo prosimy, kto się do nas dodzwonił. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas dodzwoni?
Ja. Halo?
Tak, można się przedstawić. Bardzo o to prosimy każdego słuchacza.
Bogosława z Kędzierzyna-Koźla.
Pani Bogosława.
Byłam w Kazachstanie w tym czasie właśnie, jak taka radosna wiadomość dotarła do nas w dalekie krańce stepu, bo byliśmy bardzo około 120 kilometrów od kolei, od jakiegoś miasta, no w głębokiej pustyni stepowej. I dotarła do nas wiadomość, że jest taki ksiądz Polak, który odwiedza rodziny polskie i chrzci dzieci, modli się. I myśmy tak czekali. Ja miałam chyba wtedy 12 lat i pamiętam tą radość. Przygotowywaliśmy się, żeby jakoś ugościć księdza Bukowińskiego. No ale niestety... Kilka dni minęło, w określonym czasie nie zjawił się ksiądz i potem dotarła znów do nas wiadomość, że został aresztowany. Ale ta radość, żeby zobaczyć księdza tam, to była tak ogromna. My żyliśmy po prostu, tam w Kazachstanie, jak jedna wielka rodzina. Spotykaliśmy się i cały czas tylko były dyskusje i oczekiwanie na księdza. No i dzisiaj bardzo się cieszę, że usłyszałam, bo myśleliśmy, że po prostu zginął ksiądz, bo już potem cisza była. No i aż do tej pory bardzo się cieszę. Panu Bogu dziękuję właśnie za tego kapłana, bo to jest wielki człowiek. A dla mnie to jak żywe. Dzisiaj po prostu widzę tych ludzi, którzy tam z nami byli i jak oczekujemy, jak modlimy się. No niestety. Dziękuję z całego serca i niech Bóg błogosławi księdza Bukowińskiego.
Pani Bogusiu, bardzo dziękuję. On z nieba teraz szczególnie chyba pamiętał takich jak pani, którzy tak z taką tęsknotą czekali i radością na kapłana.
A ja przeszczęśliwa jestem, że usłyszałam właśnie, no szkoda, już mama nie żyje, siostra też nie żyje, ale jeszcze moja siostra, która 24 roku, Krysia. No i żyje w Pyskowicach, mieszka. No i zaraz tą wiadomość przekażę i na pewno będzie pamiętała właśnie ten okres tam w Kazachstanie. Pamiętam, że to była zima. Martwiliśmy się, jak wśród tych buranów, jak dotrze do nas. No ale... radość była wielka i na pewno pokonane burany by były te zawieje śnieżne. Serdeczny Bóg zapłać jeszcze raz i pozdrawiam kochane całe Radio Maryja i wszystkich, którzy byli w Kazachstanie, którzy właśnie może i spotkali i ci, którzy oczekiwali, jeżeli jeszcze żyją, no już mam 87 lat, I cieszę się jeszcze, że pamiętam dużo, no i wszystkich pozdrawiam, bo to była taka jedna wielka sybiracka rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Pani Bogusiu, ja mam takie zapytanie. Czy pani może te swoje wspomnienia gdzieś spisała? Tu zaraz też księża chcą, niech pani się nie rozłącza, bo jeszcze księża może chcą też zapytać albo skomentować, ale czy pani może spisywała swoje wspomnienia albo nagrała?
Proszę ojca, tak. Ja przyznam się szczerze, że posłałam ojcu Grzegorzowi. A ojciec Grzegorz, to jakieś może 2-3 lata temu, a ojciec Grzegorz skontaktował się z panią Urszulą Szyszko. I pani Urszula z redakcji telewizji.
Tak.
Znana pewno, prawda?
Tak, znamy się tutaj w Toruniu. Tak, tak.
I nawet rozmawiałyśmy kilkakrotnie, ale tak przyznam się, że z mojej winy, bo chciała przyjechać i wywiad ze mną przeprowadzić. A ja napisałam taki właśnie ten skromny tomik pod tytułem Dzieciństwo utracone. I proszę ojca, i co jeszcze? Mam również taki mały tomik księdza prałata Jerzego Lewińskiego z Białorusi, bo byliśmy też właśnie, to, jak to się mówi, współtowarzysz niedoli. No i po latach odnaleźliśmy się i ksiądz Jerzy w Białorusi jest w Wyższym Seminarium Duchownym, wykłada. Kontaktujemy się, ale ostatnio chorował, no i przysłał mnie właśnie tak samo, bo przyjeżdżał co roku, właściwie jak jeszcze miał siły, to pieszo szedł z Sandomierza, z pielgrzymką z Radomia i Sandomierza, no i co roku na Jasnej Górze był. I nawet, proszę ojca, jeszcze tak czy mogę to jeszcze po prostu zaznaczyć, i my, trudno nam było, żebym ja, prawda, tyle lat go nie widziałam. I poprosiłam, ja mówię, jak ksiądz Jerzy będzie, bo już nie wypadało mi mówić Jurek, jak ksiądz Jerzy będzie na Jasnej Górze, to proszę stanąć twarzą do, to znaczy przy, blisko ołtarza, ale po prawej stronie. Po prawej stronie. I proszę sobie wyobrazić, że widziałam, on co roku przez wszystkie lata właśnie pielgrzymował na Jasną Górę. I ja mam też wspomnienia księdza Jerzego. Bardzo chętnie prześlę.
To bardzo będziemy wdzięczni.
Bardzo chętnie prześlę, bo właśnie mam kilka książeczek. Przysłał mnie w 2014 roku, a w zeszłym roku przeszedł poważną operację, chorował, nie był na Jasnej Górze, a w tym roku znów ja chorowałam, także nie miałam takiego po prostu kontaktu.
Rozumiem.
Żeby się skontaktować.
Pani Bogusiu, czyli tamto pamiętam, a teraz może oddamy, bo zdaje się, że tutaj nasi goście chcieliby albo skomentować, albo panią jeszcze zapytać, dlatego proszę jeszcze pozostać
proszę
przy telefonie. Bardzo tu ksiądz Jan. Proszę bardzo, księże Janie.
Dziękujemy za świadectwo i myślę, że takich świadków jest bardzo dużo i dobrze, że pani tutaj zadzwoniła do nas. To jest ważne, żeby ukazywać, że ksiądz Bukowiński nie mógł się też ze wszystkimi spotkać.
Tak.
Że to po prostu było niemożliwe. A sam napisał w swoich wspomnieniach, w listach do przyjaciół, mówił tak, chcieli bardzo, żeby wracał. A on pisze, dziękuję Bogu, że tu jestem. Jestem człowiekiem tu szczególnie potrzebnym.
Tak, tak.
I wówczas może taka rzecz się stała, o której pani mówiła, o tym, że go zamknęli, że znów do więzienia. Kto wie, tak, czy w ten czas nie był bardziej potrzebny właśnie tam, bo mam taką historię, którą ksiądz Eliasz Głowacki wspominał. W tym piekle zła, niesprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia szukałem człowieka, wzoru dla siebie. Tym wzorem człowieka i kapłana był dla mnie przez 9 lat w łagrach i pozostanie na zawsze tutaj obecny ksiądz Władysław Bukowiński.
Tak.
Wysoki, wychudły, w lichej odzieży, lecz zawsze pogodny i uśmiechnięty. Widziałem go powracającego z pracy z klocem drzewa na ramieniu, chociaż nie wszyscy nieśli drzewo. Chciałem jak najprędzej nawiązać kontakt osobisty, lecz to sprawa niełatwa. Zawsze był otoczony współwięźniami. O coś pytał, odpowiadał na pytania, tłumaczył, pocieszał. Nieraz powiedział żartobliwe słówko. Dla nas kapłanów urządzał rekolekcje, dla świeckich grup mówił nauki w języku rosyjskim, ukraińskim, niemieckim. Ile światła i pociechy i siły wlewały nasze serca jego słowa, dzięki którym przetrwaliśmy.
No to wspaniały człowiek, bo słyszę właśnie te wiadomości o księdzu Bukowińskim, jak do nas dotarły. Ja byłam w Kazachstanie, Aktubiński obwód, no Aktubińska obłość, Noworosyjski rejon, Mahadżanowski i Sowchoz i później tam ferma numer 3. dużo było Polaków u nas właśnie i wiedzieliśmy właśnie, że ten ksiądz jest bardzo pogodny, że pociesza wszystkich. I Rosjanki oczekiwały też i tam po prostu kolejka się już ustawiała do chrztu, że będzie chrzcił. To było tyle radości. No.
Pięknie. Pani Bogusiu, dziękujemy. Mamy już następne też telefony. No. Jesteśmy w kontakcie, prawda?
Czy na Radio Maria mam przysłać?
Tak, na Radio Maria Żwirki Wigory 80. Dobrze?
Tak, dobrze. To z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I zapłać za ten dzisiejszy wieczór, bo tyle mi wspomnień. Ja nie będę spała dzisiaj.
A Pani współtworzy ten program, także też jesteśmy z Pani dumni i bardzo szczęśliwi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść
bardzo.
Boże.
Szczęść Boże.
Felix z Wrocławia.
Witamy Pana Feliksa.
Chciałem to złożyć świadectwo w związku z księdzem Bukowińskim. Ja miałem z nim bezpośredni styczeń, po prostu on był moim spowiednikiem. Mieszkałem w pobliżu Łódzka, w powiecie łódzkim i w 1942 roku Niemcy i policja ukraińska wymordowali całą wieś naszą. Tylko ja jeden ocalałem i byłem na prawach Żyda po prostu. Tak. Jakbym był złapany, to w dokumencie, że w tej miejscowości byłbym zamordowany. Więc się ukrywałem w jego parafii, bo miałem tam kuzynów. Pół roku się tam ukrywałem, ale to był początek. Był 1942 rok, w grudzień, jakby te żoratnie nabożeństwa. Ksiądz Bukowiński dobrze mnie był znany, bo ja często bywałem w katedrze na mszy, on był tam tym proboszczem. I ja na ratnim, bo ukrywałem się w młynie, a młyn był, idąc do, bo tam w młynie pracowałem i ukrywałem się. I po drodze była katedra. I do katedry chodziłem na roraty, bo to był akurat grudzień. I w tej roratni, takim nastroju, bo to tam tak ciemno, prawda, świece, zresztą tam nie było w tym czasie jakaś nawet energii elektrycznej, tylko świece się paliły, bo to były straszne czasy, bo to było po wymordowaniu getta, a katedra bezpośrednio sąsiadowała z gettem, a z drugiej strony z tym więzieniem potężnym, gdzie ksiądz Bukowiński cudownie ocalał. To było od katedry jakieś, powiedzmy, niecałe 100 metrów. Ten zamek tam, gdzie wymordowali tych kilka tysięcy więźniów, prawda? On tam ucelał wtedy. Ale wracając do tej spowiedzi. Otóż ja idąc zaszedłem, no i pierwszy raz po tym strasznym moim wydarzeniu, kiedy ja się ukryłam, kiedy dwa tygodnie jak wymordowali całą rodzinę, widzę, że zwisa ta stuła z konfesjonału, bo tak szaro, więc poszedłem do spowiedzi. Spowiedź ta trwała bardzo długo. Poczułem taką charyzmę tego kapłana, bo on wszystko chciał wiedzieć. Ja nie wiedziałem, że to jest Bukowiński, ksiądz Bukowiński. Po prostu on chciał wszystko wiedzieć. Wszystko. I potem zaczął mówić, tak? Ja wyszedłem po prostu odnowiony z tej spowiedzi. Jak całowałem stułę, to on stał i ucałował mnie w czoło. Ja widzę, że to ksiądz Bukowiński, nasz proboszcz. I właśnie to tak. Ale to jest jedno świadectwo. A drugie, to w 1944 roku, wtedy kiedy Wrocław był bombardowany obstrzeliwany i bombardowany przez Ruskie, a Niemcy się bronili jeszcze, to ksiądz Bukowiński chodził po swojej parafii i zbierał chorych, matki, takie w stanie błogosławionym, dzieci małe do katedry w podziemie, bo padały bomby i pociski, tam było bezpieczniej. I zabrał moją kuzynkę Cesię, która ja tam mieszkałam na Gnidawie, zabrał do katedry, ona tam urodziła dziecko. On osobiście przyszedł, on chodził sam i pomagał, jeszcze wózki ciągnął. To był taki człowiek właśnie. Tutaj w Krakowie mieszka pani, która chyba była przez niego ochrzczona, rodzice jego dobrze znali, księdza, pani Sonik, tego sportowca znanego, mama, Teresa Sonik, Ona też na Gniedawie mieszkała, ja pobliżu byłem jej sąsiadem. Ta pani na pewno słucha, wie, bo ona to głęboko przeżyła. Ona mnie zawsze dzwoni w sprawie księdza Bukowińskiego, przysyła wszystkie nowości, jakie wie o nim. O to, bo to był wielki człowiek. Był ksiądz biskup Adolf Szelążek, który też był aresztowany z nim razem, potem wywieziony do Rosji. Był u nas ksiądz Chmielnicki, wielki taki redaktor gazety katolickiej, znaczy to było Życie Katolickie, zajmie. I był ksiądz Baran i jeszcze był taki sędziwy ksiądz zamordowany potem przez Niemców za pomoc żydowskim dzieciom. Tak u nas cierpieli kapłani. Okropne rzeczy to się działy. Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosjanie. I właśnie ksiądz Bukuński wtedy jeszcze był pełni siły i młody, a ogromnie oddany dla i z narażeniem życia. To jest niezapomniane. Chciałem to przekazać, to co jako świadectwo.
Bardzo panu, panie Feliksie, bardzo dziękujemy. Tak. I myślę warto, żeby to pan też spisał.
Ja to opisałem wszystko, bo wszystko ja w swoich publikacjach, a ja mam stronę internetową, mam tam kilka książek, które wszędzie wspominam o tym. O księdzu Bukowińskim. I opisuję ten fakt wtedy, kiedy byłem przy nim u niego u spowiedzi.
A może pan swoje nazwisko powiedzieć?
Feliks Trusiewicz.
A, Feliks Trusiewicz.
To ja tam byłem zaproszony kiedyś na rozmowy niedokończone. Niezapomniane, to jest wspaniałe. Ja naprawdę bardzo kocham to radio i tą atmosferę, która tam jest u was. To było po prostu cudownie, jak w niebie czułem się tam.
Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję.
Ściskamy gorąco. No i w ogóle, wy Kresowiacy, wspaniali jesteście.
No, my tak byliśmy wychowani, proszę księdza. U nas był nacisk, Bóg, honor, ojczyzna i poza tym szacunek dla autorytetów. Autorytetem pierwszym byli rodzice, drugi potem ksiądz i nauczyciel. I te autorytety, jeżeli młody człowiek szanuje autorytety, to on będzie człowiekiem dobrym. A jeżeli sobie lekceważy albo obraża, no to już wtedy dzisiaj się to dzieje. Widzimy.
Bardzo dziękujemy za podzielenie się i za tę mądrość.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj poproszę o komentarz naszych kapłanów. Czcigodny, bardzo prosimy.
Pan wspomniał o księdzu biskupie Adolfie Szalążku, który właśnie w 1945 roku został aresztowany z księdzem Bukowińskim, osadzony w więzieniu w Kijowie. Miał wtedy 80 lat, był bardzo źle traktowany w więzieniu. Jego proces kanonizacyjny także jest w toku. Na etapie diecezjalnym prowadzony tutaj przez diecezję toruńską i w najbliższych pewnie miesiącach, a może roku, dwóch zostanie zakończony ten proces diecezjalny, jak to też zostaną przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Być może w niedalekiej przyszłości, następne za 10-15 lat, Toruń będzie cieszył się beatyfikacją nowego błogosławionego w osobie sługi Bożego księdza Adolfa Piotra Szelążka.
A skoro o właśnie kandydatach na ołtarze, to myślę, że ksiądz Andrzej jeszcze może powiedzieć, kto inny jest jeszcze tutaj w Toruniu, też z tą nadzieją na beatyfikację.
Niecałe dwa miesiące temu ksiądz biskup Andrzej rozpoczął proces benedyktynki matki Magdaleny Mortenskiej z Mortęg. Jej grób znajduje się w Chełmnie. To był klasztor, który ona powołała do życia, a aktualnie posługują tam siostry świętego Wincentego a Paulu, siostry Szarytki. To jest zaraz, właśnie tam można tak powiedzieć, warto tam jechać, bo tam, jak się wychodzi z grobu, to jest najpiękniejszy widok na świecie. Bo po drugiej stronie Wisły znajduje się miejscowość Świecie i stamtąd dokładnie niedaleko krypty wychodząc widzi się Wisłę i to jest najpiękniejszy widok na świecie. Zachęcam tam do odwiedzenia tego miejsca.
Muszę także dodać, że ksiądz Bukowiński napisał wspomnienia o biskupie Szelążku. Pięknie opisuje ten okres, zwłaszcza pobytu w więzieniu w Kijowie, gdzie współorganizowali wykłady, modlitwy codzienne razem z biskupem, także bardzo cenili sobie wysoko ci strażnicy nawet księdza biskupa. Mówią, to jest wielki człowiek, to jest niezwykły człowiek.
Dziękujemy, księży Janie, i odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Witamy Pana Pawła, bo już po głosie
poznamy. Witam serdecznie wszystkich. Paweł z diecezji płockiej i szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. W związku z tą sprawą, którą omawiamy, miałbym dwa pytania. Pierwsza rzecz. Halo?
Tak, słuchamy Pana.
Jeżeli na przykład usłyszałem w tej audycji, że w przypadku procesu beatyfikacyjnego osoba rozpatrywana jest męczennikiem, można odstąpić od konieczności warunku cudu. Czy musi to być męczeństwo zakończone śmiercią, bo w przypadku księdza Władysława on był męczennikiem? To jest pierwsze pytanie. A drugie, dlaczego uznano za moment, powiedzmy, decydujący o cudzie, kiedy ten ksiądz, który tam brał w piłkę, leżał w szpitalu, fakt, że tam znalazły się relikwie księdza Bukowińskiego, a jednocześnie tam był również udzielony sakrament ostatniego namaszczenia, którego udzielił biskup. Jeżeli, powiedzmy, wiemy, że tym, który uzdrawia, jest Jezus, no to sakrament jest to jest również Jezus. Dlaczego jednak przyjęto, że relikwie, a nie sakrament namaszczenia? To tyle. Bardzo dziękuję. Będę czekał na odpowiedź.
Już udzielam odpowiedzi. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, musi być wykazana rzeczywista śmierć. Musi nastąpić śmierć, aby mógł być prowadzony proces drogą udowodnienia męczeństwa za wiarę lub którąś z prawd wiary. Co do drugiego pytania, to rzeczywiście, przecież już święty Jakub pisze, choruje ktoś wśród was, niech wezwie kapłana, modlitwa pełna wiary może przynieść choremu nawet uzdrowienie. I często tak się zdarza po sakramencie namaszczenia chorych. W przypadku księdza Bukowińskiego to jeszcze nie były relikwie, to były te kości, o których wspominałem po popołudniowej audycji w telewizji. I może nie dopowiedziałem, i stąd nie było tej jasności, że to siostry karmelitanki rozpoczęły nowennę przez wstawiennictwo sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego z klasztoru w Karagandzie. Bo jednym z elementów w czasie dochodzenia, to oprócz tego wymiaru medycznego, o którym oczywiście decydują fachowcy, lekarze, to właśnie kolejnym trzeba wykazać to wstawiennictwo konkretnego kandydata, czy już błogosławionego. To trzeba udowodnić, że ludzie modlący się o powrót do zdrowia zwracali się do konkretnego człowieka. W tym przypadku siostry poprzez nowennę zwracały się o wstawiennictwo Pana Boga do księdza Bukowińskiego. Po przypadku cudu nigdy kandydat, ani błogosławiony, ani święty nawet nie czyni cudu. Takiej władzy, takiej mocy żaden ze świętych nie ma i nie będzie miał. Cud to jest tylko na jego prośbę. Cud dokonuje Bóg i wyłącznie Bóg. To jest tylko na prośbę, przez stawiennictwo świętego, błogosławionego czy sługi Bożego.
Dodaję jeszcze, że kapłani, którzy wówczas byli na tym spotkaniu, od razu poszli po tym wypadku do kaplicy i modlili się także przez stawiennictwo, bo parę miesięcy wcześniej ja sam byłem i rozdawałem tę modlitwę w Kazachstanie, w Karagandzie także. No i właśnie jakby to był taki znak, to są znaki działania Pana Boga, że rzeczywiście w tym czasie się modlą przez stawiennictwo i tylko przez wstawiennictwo tego. To są takie konkretne znaki, a tym znakiem była właśnie ta modlitwa. Oni nie poszli coś tam innego czynić, lecz poszli się modlić. No,
mogli się zwracać do wielu świętych, mogli kogoś innego
prosić. Świętego Jana Pawła, nie?
Jana Pawła, ale wielu świętych przecież znanych jest i na pewno ci księża znają wielu świętych. Wystarczy otworzyć litanię do wszystkich świętych. A jednak mimo, że tej litanii nie ma księdza Bukowińskiego, to właśnie jego proszono w stawiennictwie. Właśnie z myślą o tym, że jest prowadzony jego proces.
Tak, i odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Kto się do nas dodzwonił?
Ja? Teraz?
Tak, a kto się dodzwonił? To...
Z Dolnego Śląska, Teresa.
A pani Teresa, bardzo witam. Tak. Jest już pani na antenie radia. Tak, to ludzie nie dowierzają.
Tak. Więc ja jestem właśnie Wołynianką, tam gdzie tak mordowali Polaków. Uciekało się z wioski do miasteczek powiatowych, do Torszczyna na przykład, który leży między Włodzimierzem a Łódzkiem, a później uciekało się już do największego miasta, czyli do wojewódzkiego, do Łódzka. I tam w Łódzku zamieszkaliśmy w takich suterynach. Rodzice z małymi dziećmi, ja też byłam dziewczynką. I mieszkaliśmy w tym samym bloku, w którym mieszkał biskup Przelążek i ksiądz Bukowiński i ksiądz Baran, którego później spotkałam tutaj we Wrocławiu w parafii Naurycego przy Traugutta, też z Łódzka, ale jeśli chodzi o księdza Bukowińskiego, jak były takie naloty, to ksiądz Bukowiński zawsze wychodził i były takie schrony podziemne, dwa piętra w dół, to ksiądz Bukowiński chodził z taką poduszeczką pod rękę I miał przy sobie zawsze cukierków dużo. To dzieci wszystkie biegły i ksiądz Bukowiński nas częstował i przytulał do siebie. Był bardzo dobry. Świetny był, naprawdę fantastyczny. Tak się cieszył, że te ludzie go tak, te dzieciaczki tak lecą do niego i całują go po rękach. A katedra była przepiękna w Łódzku, przepiękna katedra, Matka Boska Częstochowska, ale tak się rozchylało, nie tak jak w Radiu Maryja, z góry do dołu, tylko na boki, takie dwa skrzydła. Piękna katedra była, która była też połączona z gimnazjum. No i cieszyliśmy się bardzo, właśnie ojciec, ksiądz Bukowiński był fantastyczny, naprawdę tyle co ja pamiętam, to, że nas zawsze witał cukierkami i uciekał też do schronu, bo te takie były naloty i był bardzo lubiany. No tyle, co mogłabym powiedzieć i też się modlę za niego, jak się dowiedziałam, że właśnie już są starania w kierunku beatyfikacji, ale to już dawno, jeszcze chyba ze 2-3 lata temu już, bo też słucham Radia Maryja i już wiedziałam, że już są te sprawy, które się toczą. To tyle chciałam powiedzieć i cieszę się bardzo też, że już jest końcówka, że już będzie beatyfikowany, a może później kanonizowany.
I teraz już pani Teresa nie będzie się za niego modlić, tylko za jego wstawiennictwem. I teraz pani się nie będzie za niego modlić, tylko będzie się modlić...
Do niego modlić.
Tak, właśnie za jego wstawiennictwem.
Tylko źle powiedziałam.
Tak, do Boga.
Źle powiedziałam właśnie, a taki przystojny ten ksiądz Bukowiński był. Podobny był też ksiądz Baran. To go też spotkałam, ale on mnie nie poznał, a ja jego poznałam, spotkałam zresztą, bo w czasie studiów byłam, mieszkałam w pobliżu Maurycego i tam przychodzę do kościoła, patrzę, taki podobny ksiądz jak w Łódzku. No i pani ta, u której mieszkałam, mówi, tak, to jest ksiądz Baran z Łódzka. Nie wiem, gdzie on teraz jest, bo później już nieraz specjalnie, jak byłam we Wrocławiu, to starałam się pójść tam, dowiedzieć się, ale nic się nie dowiedziałam. Nie wiem właściwie, gdzie on teraz jest, czy jeszcze żyje, bo ja byłam dziewczynką małą, jak on już był, no nie pamiętam, ile mógł mieć lat, ale już był księdzem w Łódzku
pani
i
Teresa,
w Wrocławiu też.
To bardzo dziękujemy już teraz. Oddamy głos
naszym... Będę też czekała, kiedy będzie ta... Na pewno w Radiu Maryja będzie ogłoszenie, tak, że został już kanonizowany.
Beatyfikacja, już mówiłem, będzie 11 września.
Tak.
O godzinie 7 z rana będzie transmisja bezpośrednia.
O godzinie której?
7 z rana.
O 7 z rana, ale będzie w telewizji transmisja?
Tak, będzie w telewizji i w radiu.
11 którego?
Września.
września teraz.
Teraz, tak.
O Boże, to będzie dobrze, że się dowiedziałam.
No dobrze, to dobrze, kto tak. słucha Radia Maryja, tak. to się może ciekawych dobrze, rzeczy dobrze, dowiedzieć.
Tak, bo ja słucham Radia Maryja i oglądam wszystkie dzienniki, także jestem na bieżąco.
Dziękuję, pozdrawiamy.
Również pozdrawiam, bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać księdzu.
Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. No i właśnie, proszę o ewentualnie komentarz. Tak się składa, że mamy świadków bezpośrednich, bez życia sługi Bożego, a niebawem już błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego. To to pytanie o księdza Barana padło. Czy księżom coś wiadomo?
Ksiądz Baran między innymi mówił jego. Kazanie w roku 1975, była msza święta po śmierci i tam właśnie piękne kazanie mówił o życiu Bukowińskiego. Ksiądz Bukowiński był kilka razy, zawsze kiedy był w Polsce, a był w 1965, 69, 72 na trzeci, to zawsze był we Wrocławiu, tam na Katedralnej 6, o ile dobrze pamiętam, mieszkał. I stamtąd w różny sposób apostołował także, bo to nie tylko on apostołował w Kazachstanie, ale jak tu przyjeżdżał, to także w różny sposób to apostolstwo było widoczne.
Jeszcze w audycji tej radiowej ja nie słyszałem wyjaśnienia tego cudu. Jeżeli mógłbym księdza Andrzeja poprosić, by właśnie bardzo tak streszczając, na czym polegał ten cud za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego.
Przypomnę krótko tym, którzy słuchali, a po południu w telewizji Trwam. Natomiast ci, którzy teraz włączyli radiobiorniki, czy towarzyszą nam od godziny ponad już prawie, że rzecz, cud dotyczy polskiego księdza Mariusza Kowalskiego, który w 2008 roku w czerwcu podczas gry w piłkę nożną uległ wypadkowi, na skutek którego dostał wylewu podpajączkowego. To pewnie lekarz powinien się tu lepiej wypowiedzieć, ale do 3 dni chyba tak mówi się, jeżeli ktoś przeżyje, to może przeżyć. Ale to był tak rozległy ten wylew, że lekarze twierdzili, że jeżeli nawet przeżyje, to będzie rośliną. Człowiekiem, który zupełnie będzie zdolny do samodzielnej egzystencji. Na tę wiadomość o ciężkim stanie zdrowia księdza Mariusza ksiądz biskup Schneider udzielił mu namaszczenia chorych i przyniósł kości, dziś można powiedzieć, relikwii księdza Bukowińskiego. Jak już wspominałem, nowennę o uzdrowienie księdza Mariusza rozpoczęły siostry karmelitanki z klasztoru w Karagandzie i księża, którzy byli świadkami tego wypadku księdza Mariusza. Ksiądz się wybudził i to uzdrowienie było natychmiastowe i jest trwałe. Została zebrana dokumentacja medyczna i powiem taką bardzo nawet zabawną troszkę historii jednego ze świadków, profesora medycyny Uniwersytetu Karagandyńskiego. Kiedy przyjechałem zbierać dowody w tej sprawie, poprosiłem pana profesora o wydanie opinii, ponieważ on badał jego stan zdrowia i znał dokumentację medyczną. To był ówczesny rektor Uniwersytetu Medycznego. I on, zanim przeszliśmy do meritum rozmowy, zwrócił się do mnie takimi słowami. Ja wiem, po coście wy tutaj przyjechali. No, troszeczkę byłem zażenowany. Wy szukacie cudu, ale ja nie będę zeznawał tak, jak wy chcecie, tylko tak, jak naprawdę było. I proszę zaprotokołować, że ja jestem ateistą, a moja matka była Żydówką. Ja jestem prawdziwym Żydem. I jeżeli będzie potrzeba, to ja pojadę do Watykanu i zaświadczę, że ten człowiek, jeśli by nawet przeżył, to już wyszło w trakcie przesłuchania, to nie mógł wrócić do takiego stanu zdrowia, w jakim się aktualnie znajduje, a badałem go tydzień temu. Właśnie mówię, panie profesorze, o to chodzi, żeby pan zeznawał tak jak było, a nie tak jak my chcemy. My, to jest prawda, że my szukamy cudu, bo to dla nas jest z korzyścią dla nas prowadzących proces. Chociaż ja jestem sędzią w procesie, więc sędzia powinien mieć oczy przepasane taką opaską i nie patrzeć na korzyść w sprawie, ale szukać prawdy. Gorzej z postulatorem, może nie gorzej, tylko właśnie postulatora zadanie jest, żeby przekonać sędziego do tego, że rzeczywiście tak było. W przypadku tego cudu, oczywiście przede wszystkim trzeba było przekonać lekarzy. I to podaje właśnie, że ja jestem niewierzący, żadnego Boga nie ma i nie wierzę, ja jestem Żydem, matka moja była Żydówką, ale ja zeznam tak, jak było, a nie tak, jak wy chcecie, a zeznaję, konkluduję to zeznanie, że z punktu widzenia medycznego powrót do pełnego zdrowia Mariusza Kowalskiego jest niewytłumaczalny.
Bardzo, bardzo dziękujemy za opis tego cudu i odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Mówi Anna Pruszyńska z parafii świętego Floriana z Krakowa.
No proszę. Bardzo na miło.
Witam.
Pewnie księża znają panią, tak?
Znają, tak. To są moi w dodatku.
Pani Ania jeszcze nie śpi, a ja już przecież ja tam mam zainstalowane kamery, o której kto chodzi spać, bo to jest moja sąsiadka.
Tak jest.
Serdecznie pozdrawiam. Właśnie.
Dobrze, że ksiądz mówi, proszę księdza. Ja myślałam, że mam miłego, kochanego sąsiada. A tymczasem sąsiad mi nic nie powiedział, że będzie dzisiaj rozmowy niedokończone i to o księdzu Bukowińskim.
No przecież ja się nie będę opowiadał, gdzie ja jestem nocą.
A to ja nie chcę wiedzieć, gdzie jest nocą, ale mógł ksiądz po sąsiedzku mi powiedzieć, bo się widuje.
I oczywiście to są żarty i takie miłe przekomarzanie.
Ale no właśnie. I proszę się wyspowiadać z grzechu zaniedbania.
Dobrze.
Przepraszam.
Mam tu trzech księży, także.
Ale ksiądz lubi żarty. A właśnie, ja dzwonię, ponieważ znałam księdza Bukowińskiego, a właściwie tak, że byłam przez niego nawet uzdrowiona, bo się serdecznie modliłam. Miałam nowotwór i bardzo prosiłam, żeby zachował mnie przy życiu. I żeby nie był złośliwy. No i wysłuchał moich próśb. A poza tym chciałam powiedzieć, że właśnie tutaj w naszej parafii zawsze każdego trzeciego są nabożeństwa do w intencji księdza Bukowińskiego i za jego wstawiennictwem spotykamy się, jest takie towarzystwo przyjaciół księdza Bukowińskiego każdego trzeciego.
Towarzyszenie Ocalenie.
Ocalenie, tak jest. No i, a ksiądz mówił o Zagórniku, bo ja od początku nie...
Nie mówiłem, może pani powiedzieć.
A to dziękuję, księdzu, za życzliwe pozwolenie. Ja mogę tak mówić, bo ja bardzo księdza lubię, więc proszę to tak wybaczyć mi tę poufałość. Więc właśnie w Zagórniku spotykamy się i tam jest bardzo taki zbudowany dom i mają się zatrzymywać nawet tacy osiedleńcy ze wschodu. No i spotykamy się właśnie tam, ażeby rozmawiać na temat księdza Bukowińskiego. Jest takie towarzystwo przyjaciół księdza Bukowińskiego w parafii świętego Floriana. Każdego trzeciego miesiąca jest msza święta w intencji księdza Bukowińskiego o jego beatyfikację. A ja chciałam powiedzieć, ponieważ ja prowadzę starym zwyczajem księgę gości, którą mam od ho, ho, ho i wiele się ciekawych osób wpisało. Między innymi się wpisał ksiądz Bukowiński 9 października 1969 roku. I tak napisał. Rozmowy płytkie pozostawiają pustkę, a nieraz i niesmak. Rozmowy pogłębione mają wartość nieprzemieniającą. Najpiękniejsze są rozmowy natchnione miłością Boga i ludzi. Ufam, że coś z tego było w naszych rozmowach prowadzonych w waszym gościnnym domu na szlaku Karaganda, Kraków, ksiądz Władysław Bukowiński, 9 października 1969 roku. Taki mam wpis tutaj do do księgi gości, które jest dla mnie bardzo, bardzo cenne.
Ten wpis to niczym relikwia, prawda? Już.
Tak, takie relikwie. I muszę powiedzieć, to biskup Tokarczuk powiedział, ach, jak te moje usta mnie chwalą, że mam, prowadzę tą księgę gości od prawie, że od początku małżeństwa. To jest 1959, może 60 roku. No i tam jest wiele różnych takich ciekawych wpisów.
A dziękujemy pani Aniu, już nie będziemy o wszystkich mówić, bo są też telefony,
tak
prawda?
Jest,
a
czas... Ale chciałam jeszcze powiedzieć, tak? O Zagórniku, gdzie się zbieramy, spotykamy, to jest Towarzystwo Przyjaciół księdza Mukawińskiego i bardzo się cieszymy.
Bardzo się cieszymy. I teraz
i zapraszamy każdego trzeciego do parafii świętego Floriana na godzinę 9.
Ale już intencje będziecie musieli zmienić. Teraz już o kanonizację.
Niebawem. O kanonizację, tak jest.
Tak, to serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich kochanych, miłych księży.
No, my też panią serdecznie
dziękuję,
pozdrawiamy
bardzo,
i widzę zaprzyjaźniona z kapłanami i to pewnie zasłużyła na taką też przyjaźń. Czy nasi czcigodni goście skomentują też? No, to jest też miło, nie tylko w takim razie tak się gorąco modlą w Czarnym Dunajcu, ale też i w samym Krakowie, tak to z tego zrozumiałem.
To prawda, jak już wspominałem, oprócz to, co ksiądz dziekan tutaj wspominał, taki główny ośrodek, gdzie rozpoczęto modlitwę, to najpierw była Bazylika Świętego Floriana w Krakowie, gdzie ksiądz Bukowiński zawsze znalazł gościnne progi u swojego kolegi, księdza Tadeusza Kurowskiego.
Chciałem dodać, że parafia Czarny Dunajec nie uzurpuje sobie, że jest jedyną i wyjątkową. Jesteśmy jedną z wielu parafii, w której te modlitwy i
ale
błagania były zamieszane.
Ale chciałem tylko zaczepić, tak po bratersku,
natomiast,
księdza dziekana.
Natomiast powiedzmy, my włączamy się w cały katalog, zresztą to ksiądz Jan mógłby tu na ten temat wiele powiedzieć, bo on w różnych miejscach bywał i wie, gdzie jest tych miejsc i grup, które o wniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego te prośby były zanoszone.
Tak, właśnie wiele parafii odwiedziłem przez te 10 lat prowadzenia procesu i te parafie pod wieloma względami mnie podnosiły na duchu swoimi świadectwami, a także przede wszystkim modlitwą. W diecezji krakowskiej na przykład mogło to być około 100 parafii, których nawiedziłem. Natomiast w Karagandzie, gdzie jest mniej więcej około 100 parafii, to w Kazachstanie tych parafii nawiedziłem gdzieś 40. No i tam wpisało się ponad 2000 ludzi, katolików, by codziennie modlić się przez stawiennictwo Sługi Bożego. No jest to ogromny potencjał i rzeczywiście ten potencjał modlitwy zanoszonej przez stawiennictwo księdza Władysława Bukowińskiego sprawił, że ten proces tak szybko poszedł. Rzeczywiście to jest po prostu, to też jest cud, że to tak się dokonało.
No niekanoniczny cud, ale...
Dla nas to jest cud naprawdę.
No tak, mówi postulator, ale musimy to chłodzić troszeczkę, ten gorący umysł postulatora. I właśnie na tym polega proces, żeby postulator przekonywał do sprawy, a sędzia badał, czy to rzeczywiście jest prawdą, co mówi postulator i te dowody są rzeczywiście dowodami w sprawie.
Tu myślę, że ważne jest to, że owocem tej modlitwy było nawrócenie wielu. To nie tylko chodzi o fizyczne jakieś znaki, ale chodzi o konkretne znaki, że ludzie przychodzili i mówili tak, pamiętam taką kobietę, która przyszła i mówi tak, proszę księdza, ja myślałem, że rzucę ten dom, bo nie mogłam w nim wytrzymać, nie? Ale po tej mszy świętej, po tym, jak usłyszałam o takim człowieku, to ja wracam. Bo kim ja jestem w stosunku do takich przeżyć i takiej wierności, jaką miał ksiądz Bukowiński. I takich przykładów takiego nawrócenia, a zwłaszcza umiejętności znoszenia różnych cierpień. I to, co często ksiądz Bukowiński powtarzał, że z Jezusem jarzmo, brzemię jest lekkie. On to ciągle powtarzał, nie? Że z Jezusem to jest możliwe. No i ciągle mówił, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Właśnie w tym znaczeniu, żeby podejmować te trudne dzieła, ale z Jezusem. To na tym polega żniwo, że bez Jezusa to wszystko jest nie tylko płytkie, ale nie do zniesienia, nie do uniesienia, nie do przebaczenia, nie do miłowania. I myślę, że to jest takie bardzo ważne. To jest takie są konkretne znaki i cuda.
Ale myślę, że też jest ważne to, co jakoś wypływało z jego postaci i jego postawy, żeby się umieć cieszyć z małych, prostych, zwykłych, codziennych rzeczy, spotkań, radości, które po prostu są w nas i wokół nas. I że nie ma sytuacji beznadziejnych, z których nie można by było wyjść. I to jest chyba najbardziej istotne w tym kulcie, który tak bardzo, bardzo się rozszerza, że właśnie w tych prostych, małych rzeczach, sprawach ludzie odnajdują swojego orędownika.
12 minut po godzinie 23:00 to właściwie już ostatnia szansa na telefony, żeby podzielić się informacjami na temat głównej postaci, o której dzisiaj rozmawiamy. Tematy rozmów niedokończonych są poświęcone. Beatyfikacja apostoła Kazachstanu księdza Władysława Bukowińskiego. To może jeszcze odbierzmy tych, którzy mają szczęście już pod koniec naszych rozmów się dozwolić. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Nie, dodzwoniła się Barbara z Kędzierzyna.
Witamy Panią Basiu.
Słucham audycji i chodzi też o Kościół Świętego Floriana w Krakowie. Halo?
Tak, tak.
Tak, tak, dokładnie tak. Bazylikę Świętego Floriana, gdzie posługiwał ksiądz Karol Wojtyła jako wikariusz i święty Jan Paweł II.
A ja chciałam powiedzieć tak, co mnie łączy z Świętym Florianem. I ja mieszkam w Azotach, w Kędzierzynie Azotach i u nas powstał kościółek Świętego Floriana właśnie, bo to opiekun chemików, strażaków. I myśmy byli z naszym proboszczem właśnie tam w Krakowie zwiedzić ten kościół Świętego Floriana, bo my zwiedzaliśmy kościoły, które są pod tym wezwaniem, bo to nasza taka nowa parafia powstała. I byliśmy, tylko właśnie nas ksiądz tam proboszcz przyjął, ale ja nie pamiętam, jak się nazywał. Bo
ksiądz prawat Grzegorz Szewczyk, bardzo gościnnie was pewnie przyjął.
Bo myśmy właśnie tam byli i my jesteśmy szczęśliwi, że mamy, bo nasza parafia dopiero 26 rok jest, bo to była wybudowana z takiego baraku, jakby takiego OHP, a ksiądz nasz pierwszy proboszcz takie dzieło wybudował. I my jesteśmy też w Świętego Floriana i mam bardzo taką sympatię do wszystkich tych właśnie pozwezwanie Świętego Floriana do tych kościołów. I myśmy dużo tych kościołów zwiedzili właśnie. A przede wszystkim w Krakowie żeśmy byli.
Zapraszamy właśnie ponownie.
Ale teraz już mamy znowu innego księdza proboszcza i jeździmy też po pielgrzymkach, ale muszę wspomnieć, bo mamy takie miłe wspomnienia tam właśnie, jak nas ładnie ten ksiądz proboszcz tam przyjął.
Dziękujemy za dobre słowo. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
I życzę dużo zdrowia i z Panem Bogiem i dziękuję bardzo, że się dozwoniłam.
Szczęść Boże, Bóg zapłać za to piękne świadectwo o świętym Florianie i duszpasterzach tam pracujących.
Jakaś opatrzność czuwa, że się w ogóle dodzwoniłam. O.
No właśnie. I bądźmy wdzięczni Bożej opatrzności za to, że...
Słucham Was cały czas i słucham i jest przyjemnością, bo jest naprawdę wspaniałe radio. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Już jest 15 minut po godzinie 23:00. Ja jeszcze też bym może nawiązał do postaci Jana Pawła II, który był tutaj już wspominany jako ten główny też inspirator. On przypomniał wielkość tego pasterza i właśnie w 30. rocznicę śmierci księdza Władysława Bukowińskiego to on powiedział te słowa: cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczyli prześladowań z powodu wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił, dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać, budować się jego świadectwem. My cieszymy się, że mieliśmy tę łaskę spotkania świętego Jana Pawła II, a święty Jan Paweł II mówił, że cieszył się, że poznał takiego wspaniałego kapłana. Dzisiaj w niebie się tam obaj cieszą wielkością Pana Boga, prawda?
Niedawno, bo chyba w ostatnich dniach, był pan prezydent Nazarbajew z Kazachstanu z wizytą u naszego pana prezydenta, pana doktora Dudy. I kiedy święty Jan Paweł II, papież, wylądował w Kazachstanie, to pierwsze słowa, jakie wypowiedział do pana prezydenta Nazarbajewa, to: panie prezydencie, ja znałem pański kraj z relacji mojego przyjaciela, księdza Władysława Bukowińskiego. Ojciec Święty bardzo chciał nawiedzić grób w Karagandzie księdza Bukowińskiego, ale ze względu na bezpieczeństwa było to niemożliwe. No, takie pragnienie wyraził głośno wobec pana prezydenta, ale tak jak mówię, z powodów zewnętrznych, czyli niemożliwości zabezpieczenia bezpieczeństwa Ojcu Świętemu, nie pojechał do Karagandy.
Warto tutaj wspomnieć jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie po śmierci księdza Bukowińskiego wielu zgłosiło się do seminarium. On zresztą mówił, że dopiero po śmierci będzie prawdziwie na szeroką skalę apostołował. I rzeczywiście tych powołań było wiele. Z jednej rodziny było czterech księży czy siostry zakonne, no i innych także. Także to niezwykły owoc jego działalności tam na wschodzie. To jest, wydaje się, do podkreślenia bardzo, jako troska o powołania, ale nie tylko troska o powołania. Myślę, że także troska o rodzinę, bo kiedy nawiedzał, to nawiedzał rodziny. I to było takie wielkie duszpasterstwo rodzin. I mówił zawsze, że rodzina głęboko wierząca wychowuje wierzących, a słabo wierząca wychowuje niewierzących. Czyli jak potrzeba, żeby były gorliwe rodziny. Bardzo często w swoich przykładach opowiadał o tym i wzywał do tego, dawał przykłady takie, że w tej rodzinie rzeczywiście zatroszczono się o codzienną modlitwę i owoce były takie, rzeczywiście pozostali w wierze. Jeżeli nie zatroszczono się, no to po konkretne przykłady podawał, jak ta wiara po prostu zanikła.
I odbieramy już ostatni telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Witamy pana Krzysztofa.
Znałem postaci księdza Bukowińskiego, no wstydem, ale nie znałem. Interesowałem się losem Polaków w Kazachstanie i z dużą ciekawością słucham audycji. Natomiast nasuwa mi się, to już wybrzmiało tutaj w wypowiedziach naszych szanownych gości. Sprawa Polaków w Kazachstanie, to się łączyło z deportacją Niemców do Kazachstanu. Już po wojnie, po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej, a przedtem tam Polacy byli deportowani. Teraz sobie tak uzmysłowiłem, że postać księdza Bukowińskiego, beatyfikacja spodziewana, może w jakiś sposób otworzy oczy naszej władzy obecnej, rządowi naszemu, na który zresztą Prawo i Sprawiedliwość głosowałem. Bo ta sprawa Polaków w Kazachstanie to jest ten aspekt właśnie, który chyba też powinien wypłynąć przy beatyfikacji księdza Bukowińskiego i jego pracy tam, jego działalności, no jest jakby bolejącą raną taką otwartą do tej pory. Ja tu mam, znalazłem artykuł w naszym dzienniku i tutaj jest takie zdanie, ja sobie pozwolę to zacytować, że dla Polaków żyjących w Kazachstanie Polska jest utraconą ziemią obiecaną. Niestety z roku na rok spada liczba tych, którym udaje się powrócić do ojczyzny. I tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy starają się o powrót do Polski, o uzyskanie pomocy w ramach programu repatriacji, jest taka wypowiedź, to jest rodzina pana Antoniego tutaj, to jest artykuł z 2012 roku, ale to jest chyba dalej aktualna ta sprawa na pewno, że dla Polaków mieszkających w żeby na Polaków mieszkających w Kazachstanie nie patrzono tylko przez pryzmat wydatków na ich utrzymanie, na zabezpieczenie im tutaj mieszkania, ale także jak na inwestycje. I to jest w świetle tych ostatnich wydarzeń, przepraszam, że może to troszkę, ale to jakby się łączy w mojej ocenie, tych wszystkich migracyjnych ruchów teraz w świetle napływu ludności ukraińskiej do Polski, no ta sprawa w ogóle jest bardzo, nie jest poruszana, jakby, a powinna być, to powinna być bardzo istotna sprawa dla naszego rządu. Ja może tyle i przeszedłbym na odbiór. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Po prostu. I poprosimy o komentarz nasz.
Dobrze, że pan tę sprawę poruszył, ponieważ jest przygotowywana ustawa w naszym kraju o repatriacji. I to też ważne, że nie mówi się tutaj tylko ile to będzie kosztowało, choć to też jest problem bardzo ważny. Natomiast mówi się o pewnym przygotowaniu tych wszystkich, którzy będą wracać do tego, by wejść w naszą kulturę, wejść w także chrześcijaństwo, w katolicyzm. Na pewno wielu z nich jakby pielęgnowało od wielu dziesiątków lat w swoich domach, ale co innego jest być na miejscu i myślę, że to jest takie bardzo ważne. Sam w ośrodku Bukowińskiego, tak nazwaliśmy to domem Bukowińskiego w Zagórniku, przygotowujemy się do takiego przyjęcia na pewien okres takiej przygotowania, by później zamieszkać. Także, że dobrze, że pan ruszył. Otóż oczywiście myślę, że w styczniu będzie ta ustawa i rozpocznie się ta sprawiedliwa wreszcie repatriacja ze strony państwa oczywiście polskiego.
Myślę, że na koniec możemy przed poproszeniem podsumowania, już każdego bym z naszych gości, kapłanów, poprosił o podsumowanie tych rozmów niedokończonych, ale też korzystając z obecności w studiu Radia Maria, o pozdrowienie proszę najbliższych. Może ktoś się ucieszy z tych pozdrowień, ale wcześniej posłuchajmy może tych słów wypowiedzianych przez sługę Bożego księdza Władysława Bukowińskiego. Przepraszam za jakość nagrania, ale taka ona po prostu już jest, ale jest to oryginalny głos przyszłego błogosławionego.
Społeczeństwo obok tej radości także i umiejętność chrześcijańskiego cierpienia. My powinniśmy wnosić nasze łzy, nasz żal za grzech. Moi kochani, my powinniśmy pamiętać, jak nas upomina nasz Kościół w słami pieśni wielkopostnej. Wisi na krzyżu Pan Stwórca Nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
Tak, to tyle. Przynajmniej taki fragment się zachował. Bardzo prosimy. Zaczynamy może w takim razie od księdza Krzysztofa.
Sługa Boży ksiądz Władysław, jak już wspomniałem, był człowiekiem który zawierzył opatrzności całe swoje życie, całe swoje posługiwanie. I to jest zawsze ważne, byśmy umieli odczytywać te znaki opatrzności Bożej w naszym życiu. To jest jedna rzecz, której on nas uczy. A druga, myślę, że to, co powinniśmy wyciągnąć, że był też człowiekiem radosnym. Umiemy się uśmiechać na co dzień do siebie nawzajem, a wtedy o wiele prostsze staną się różne sprawy naszego codziennego życia. I z tym przesłaniem pozdrawiam wszystkich jeszcze raz moich parafian czarnodunajców, kapłanów współpracujących w parafii czarnodunajeckich, a także wszystkich przyjaciół i znajomych.
Beatyfikacja to nie odznaczenie, to nie Nobel, to nie Virtuti Militari. To jest pewne odkrycie konkretnego człowieka. Takich ludzi jak ksiądz Bukowiński, tam w Kazachstanie służący tych, o których wszyscy zapomnieli, i tak się dzieje do dnia dzisiejszego, było wielu. I poprzez ten akt beatyfikacji będzie podziękowanie i przypomnienie tych ludzi, niektórzy są nieznani, którzy służyli najbardziej potrzebującym, i wskazanie tych ludzi z Kościoła, chodzi tutaj o kapłanów, siostry zakonne, którzy nadal służą tym ludziom zapomnianych, oby jak najkrócej, jak najszybciej wrócili do ojczyzny, gdzie jest ich miejsce.
A kogo ksiądz pozdrawia?
Wszystkich z rodziny, księży od świętego Floriana i tych, którzy na co dzień, nie będę wymieniał nazwiska, ale od których otrzymuję życzliwość i pomoc w prowadzeniu procesów kanonizacyjnych. Bóg zapłać.
Ksiądz Władysław to przede wszystkim misjonarz miłosierdzia. To jest misjonarz. Po drugie, to apostoł Kazachstanu jako duszpasterz. To jest klasyczny duszpasterz, którego możemy, my kapłani, się bardzo dużo nauczyć. Wreszcie to jest człowiek sumienia, który zachował swoją godność w najtrudniejszych warunkach, jakich przyszło żyć. I chciałbym bardzo serdecznie prosić o modlitwę przez stawiennictwo. Teraz już ta sama modlitwa, którą żeśmy odmawiali, będzie modlitwą o kanonizację. I wszystkim, którzy się modlili, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam członków Stowarzyszenia Ocalenie i wszystkie parafie, które udało mi się odwiedzić z okazji tego procesu. Dziękuję za wszystkie spotkania, świadectwa, dziękuję za modlitwę. Dziękuję parafii Zagórnik, Zagórniczanom za wszelką pomoc, za wszystkich, którzy spowodowali, że nie tylko modlitwa, świadectwo ich życia jest takim pięknym obrazem i że zrozumieli, po co jest ksiądz Bukowiński, ale także z tego powodu, że rzeczywiście są z nami i dzisiejszego wieczora się modlą. I chciałbym, aby na koniec byśmy odmówili tą modlitwę właśnie w tych intencjach przedstawiennictwo księdza Bukowińskiego.
Bardzo proszę, księże Janie.
Modlitwa o kanonizację. Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze księdzu Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel im mnie tych samych darów, potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Bardzo dziękuję naszym czcigodnym gościom. Przypominam słuchaczom Radia Maryja, kończymy rozmowy niedokończone, zatytułowane Beatyfikacja apostoła Kazachstanu księdza Władysława Bukowińskiego. Odbędzie się ona już najbliższego dnia 11 września. Transmisja o godzinie 7 z rana przez telewizję Trwam i Radio Maryja. Naszymi gośćmi byli ksiądz Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz Andrzej Scomber, delegat jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza do spraw kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej i ksiądz Krzysztof Kocot, proboszcz i dziekan dekanatu Czarny Dunaj. Serdeczny Bóg zapłać. Bóg zapłać również wszystkim słuchaczom, szczególnie tym, którzy się dodzwonili i dali piękne świadectwo o tym wielkim kapłanie. Myślę, że błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński pewnego rodzaju będzie patronem właśnie, może też i migracji, będzie patronem i niejako wielkim apostołem miłosierdzia, ale też apostołem Kazachstanu, który będzie się kojarzył z Polakami, którzy tam cierpieli za ojczyznę i tam dawali wyraz swojej wielkiej miłości do Boga i do Kościoła. A więc szczególnie wszystkich naszych słuchaczy, rodziny Radia Maryja, tych, którzy stamtąd przybyli do Polski, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wasze świadectwo życia tutaj, już w kraju ojczystym.